W 1884 roku odnaleziono taki drogocenny dokument, manuskrypt zawierający jedno z najważniejszych świadectw o liturgii starożytnej. Dziennik, można powiedzieć taki pamiętnik z pielgrzymki, którą odbyła hiszpańska pątniczka Egeria po Ziemi Świętej. 3 lata rejestrowała tę swoją pielgrzymkę, opisując także przebieg liturgii, w których uczestniczyła. I zanotowała, że 40 dni po Epifanii uczestniczyła w pięknej liturgii, która ją zachwyciła, przede wszystkim swoją procesją. I powiedziała tam, że była ta procesja podobna do tej na Wielkanoc, w Wigilię Paschalną. Nie wiemy wiele więcej. Możemy tylko wnioskować, że to jest najstarsze źródło tego święta. Święta, które dzisiaj znamy pod nazwą ofiarowania pańskiego. Już w drugiej połowie IV wieku z całą pewnością było w Ziemi Świętej obchodzone. Możemy wnioskować, że skoro ta procesja, która tak zachwyciła Egerię, była podobna do Wielkanocnej, to może właśnie ze względu na to, że towarzyszyły jej zapalone świece. Bo tak później to święto będzie obchodzone, jak dzisiaj też jesteśmy w kościele z zapalonymi świecami. Na wschodzie to święto nazywano świętem spotkania, ze względu na to, że Mesjasz, Boży Syn, wyszedł w świątyni na spotkanie oczekującego go Izraela. Ale na zachodzie to święto będzie znane przede wszystkim jako święto maryjne. Aż do reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II obchodziliśmy je jako święto oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, czy popularnie zwaliśmy je świętem Matki Bożej Gromnicznej. Dzisiaj akcentujemy raczej ten wymiar chrystologiczny, że jest to święto ofiarowania, dosłownie przedstawienia naszego Pana w świątyni. Ale biorąc pod uwagę, że cała ta historia tego święta jest związana ze świecami, że od samego początku, kiedy to święto było obchodzone, Kościół miał jakąś taką głęboką intuicję, żeby ten znak zapalonej świecy towarzyszył przeżywaniu tego święta, można byłoby je też nazwać świętem światła. I spróbujmy, drodzy, zastanowić się, co to znaczy. Tak jak dzisiaj Symeon mówi w Ewangelii, że Jezus jest światłem na oświecenie pogan. Co to znaczy, że Jezus jest światłem, które oświeca? Bo to ma symbolizować ta zapalona świeca. 3 takie wymiary. Po pierwsze, jeżeli jest to światło, które oświeca, to znaczy, że jest jakaś ciemność, która potrzebuje światła. Ciemność, która potrzebuje światła, żeby w ogóle można było znaleźć właściwy kierunek, żeby znaleźć cel, do którego idę, wiedzieć, w którą stronę mam pójść. Ale też światło będzie symbolem prawdy. To znaczy, jest jakaś ciemność niepoznania, niezrozumienia i potrzebujemy oświecenia, żeby coś, co wcześniej było niezrozumiałe, stało się jasne. Jeżeli Chrystus jest światłem, to jest tym, który nadaje zarówno cel naszemu życiu, jakoś je harmonizuje, uporządkowuje. Właściwą hierarchię mu nadaje, ale także jest tym, który sprawia, że to życie zaczyna być zrozumiałe, że znajdujemy właściwy sens w naszym życiu. Święty Augustyn, odnosząc się do tej symboliki światła, powie, że światło ma to do siebie, że nie da się go przyjąć w całości, nie da się go pochłonąć, że ono zawsze jest większe, jakoś nie do ogarnięcia, że jak wpatrujemy się w słońce, to będziemy oślepieni tym światłem, bo jest go za dużo. Ale równocześnie dzięki temu światłu możemy zobaczyć wszystko inne naokoło. I dokładnie tak jest z Chrystusem, który jest światłem. Nie da się go pojąć w takim sensie, żeby jakoś zawładnąć nim, żeby wiedzieć o nim wszystko, żeby on już nie był dla nas żadną tajemnicą. W nim jest tyle sensu, tyle światła, tyle zrozumienia, tyle prawdy, że zawsze będzie większy. Ale równocześnie to właśnie w nim jak o tym świetle wszystko inne nabiera właściwego sensu i zrozumienia. Klucz do życia chrześcijańskiego to patrzeć na wszystkie relacje, wszystkie obowiązki, wszystkie sprawy, które mamy w życiu w świetle, którym jest Chrystus. Wtedy znajdziemy tam sens. Jedno z takich ciekawszych doświadczeń, które mi zawsze towarzyszy, jak rozmawiam z człowiekiem, który przeżył takie mocne nawrócenie. Z takiego życia bardzo pogańskiego, grzesznego, przechodzi do życia wiarą i okazuje się, że sam ten akt uwierzenia, przyjęcia Chrystusa jako światła w swoim życiu sprawia, że wszystko inne nagle w jego życiu się porządkuje. Że wcześniej można byłoby tysiące takich dyskusji drobiazgowych o nauczaniu Kościoła, o różnych kwestiach moralnych prowadzić z tym człowiekiem i nie byłby przekonany. A kiedy przyjął Chrystusa jako światło, to okazuje się, że nie ma wątpliwości, że wszystko znalazło nagle wyjaśnienie w jednym jakimś takim intuicyjnym ułamku chwili, bo Chrystus wszystko oświetlił. To pierwsze znaczenie Chrystusa, który jest światłem. Po drugie, światło ma to do siebie, że nie jest sensowne przykrywać to światło. Sam Pan Jezus powie, że nie zapala się światła po to, żeby je ukryć, żeby je przykryć, żeby inni go nie zobaczyli. Światło zapala się po to, żeby inni także mogli w tym odbiciu światła, w tym blasku światła jakoś samemu znaleźć światłość. Jeżeli my przyjmujemy Chrystusa jako światłość, jeżeli przyjmujemy Jego Słowo jako światło, to jest taki niezwykły wymiar życia chrześcijańskiego, jakim jest taki wewnętrzny blask, który bije od człowieka, który jest zjednoczony z Chrystusem. Trudno to wytłumaczyć, ale to jest raczej coś, co przeżywa się, czego się doświadcza w spotkaniu z człowiekiem, który naprawdę jest zjednoczony z Bogiem. Mam nadzieję, że macie, drodzy, takie doświadczenie, spotkania z takimi ludźmi, od których naprawdę bije taki blask, że po prostu dobrze z tym człowiekiem przebywać, że w jego twarzy widać jakąś taką radość, jakiś taki pokój, coś, co nie znajduje jakiegoś wyjaśnienia, skąd ten człowiek to ma. Innego, jak właśnie to, że bije od niego blask, światło Chrystusa, który mieszka w jego duszy. I tym światłem trzeba się dzielić z innymi. To światło trzeba innym dawać. Jest taki piękny tekst proroka Izajasza w 58 rozdziale. Izajasz mówi w ten sposób. Jeśli podasz swój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach. Jeśli podasz chleb zgłodniałemu, ale też nakarmisz duszę przygnębionego, to twoje światło zabłyśnie w ciemnościach. Ciekawe, że jak weźmie się tekst hebrajski oryginalny, to tam jeszcze mocniejszy jest ten fragment. Nie tyle jest mowa, żeby podać chleb zgłodniałemu, ale żeby dać swoją duszę zgłodniałemu. Dać swoją duszę, to znaczy podzielić się nie tylko kawałkiem chleba, ale podzielić się tym, co w nas jest najgłębsze, najbardziej duchowe, najbardziej Boże, najpiękniejsze, najbardziej wewnętrzne. Nie wystarczy dać głodnemu kawałek chleba. Trzeba się także zatroszczyć o jego duszę. To znaczy naprawdę zainteresować się tym człowiekiem, tym, co on przeżywa, dlaczego jest w takiej sytuacji życiowej, co doprowadziło go do takiego momentu. Dać drugiemu światło, podzielić się z nim swoim światłem, to znaczy dzielić się tym, co w nas najgłębsze. Dzielić się przez bardzo konkretne czyny miłości. Dzielić się przez zainteresowanie tym drugim człowiekiem. Dzielić się przez głębokie duchowe rozmowy, takie, które budują, które wlewają nadzieję, które przynoszą pociechę, które sprawiają, że drugi czuje się kochany w tym czasie, który z nim spędzam. Nie można tego światła zatrzymać dla siebie. Ciekawe jest to, że święty Tomasz z Akwinu mówi, że Lucyfer, który był aniołem światłości, najpiękniej świecił światłem Chrystusa, przez to, że chciał to światło zatrzymać dla siebie i nie chciał tego światła dawać innym. stał się ciemnością, bo zgasło w nim źródło światła. Jak spróbujesz zatrzymać to światło tylko dla siebie i nie będziesz chciał go dawać innym, to ze światłości szybko można stać się ciemnością. I w końcu trzecia rzecz. Tomasz z Akwinu napisał kiedyś w komentarzu do Ewangelii Janowej takie słowa. Człowiek zły kocha poznawać światło, lecz nienawidzi być przez to światło oświeconym. Człowiek zły kocha poznawać światło, to znaczy człowiek zły chce wiedzieć jak najwięcej. Chce mieć takie przeświadczenie, że wszystko rozumie, że wszystko wie, że we wszystkim ma rację. Zresztą szatan, jak kusił Adama i Ewę, to zaproponował im w tym kuszeniu, że poznacie tak, jak poznaje Bóg. Będziecie wiedzieć to, co wie On. Ale równocześnie człowiek zły nie chce być w świetle, bo nie chce, żeby jego ciemność, jego obłuda, jego zło, jego grzech wyszły na jaw. Nie chce, żeby ktoś to zobaczył. Nie chce, żeby to zostało ujawnione. Chce wszystko wiedzieć, ale sam nie chce być przez nikogo poznany. Więc ukrywa się, więc zamyka się w tej ciemności, więc próbuje gasić wszelkie światła, które są gdzieś naokoło niego. Też bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że człowiek, który jest daleko od Pana Boga, bardzo często nie uświadamia sobie tego swojego zła, tej swojej ciemności. Kiedy się z nim rozmawia, to ma naprawdę takie przeświadczenie, że generalnie wszystko w jego życiu jest spoko. No bo nie widzi. Bo w ciemności naprawdę niewiele widać. To trochę tak, jak wchodzisz do pokoju, w którym jest zgaszone światło i stwierdzasz na pierwszy rzut oka, kiedy niewiele widać, że jest całkiem w porządku. A dopiero jak się zaświeci światło, to widać, że koty już biegają po mieszkaniu, że wszystko jest nieuporządkowane, że na biurku wszystko jest w jakiejś jednej wielkiej kupie. No i nagle widać, że ten pokój wcale nie jest taki czysty. Więc możemy albo zgasić światło i stwierdzić, że jest w porządku, bo nikt nie widzi, albo spróbować to uporządkować. Szatan jest kimś, kto nas prowadzi do poznawania ciemności o nas i nas w tej ciemności zatrzymuje. Mówi, zobacz, jaki jesteś beznadziejny, zobacz swój grzech, zobacz swoją ciemność. A Pan Bóg jest kimś, kto po to nam pokazuje ciemność naszej duszy, żeby tam natychmiast wprowadzić światło. Bóg od razu wlewa nadzieję, od razu daje światło przebaczenia, od razu pokazuje drogi rozwiązania. Bóg nigdy nas nie zamyka w naszej ciemności, ale oświeca ciemność po to, żeby wyprowadzić nas na drogę światła. Przeżywając dzisiaj to święto ofiarowania Pańskiego, święto spotkania z Chrystusem, który jest światłem, spróbujmy właśnie popatrzeć na te trzy wymiary światłości. Po pierwsze, czy ja naprawdę w życiu wszystko jakoś próbuję zrozumieć i zobaczyć w perspektywie światła, którym jest Chrystus? Czy On porządkuje całe moje życie i nadaje mu sens i hierarchię? Po drugie, spróbujmy zobaczyć, czy ja świecę tym światłem także wobec innych ludzi? Czy dzielę się tym światłem? Czy prowadzę takie rozmowy, mam takie gesty, takie konkretne czyny miłości, żeby wlać światło w ciemność drugiego człowieka? I po trzecie, czy sam nie tkwię w jakiejś ciemności, której nie chcę wyprowadzić na światło Bożego przebaczenia? Że mam jakąś ciemność, którą próbuję ukryć. Wolę zgasić światło, niż zmierzyć się z tą ciemnością, przynosząc ją do Chrystusa, żeby ją oświetlił i doprowadził mnie do pojednania, oczyszczenia i wejścia na drogę światłości. Niech Maryja będzie dla nas wzorem i przykładem. Ona jest tą, która jest w pełni oświecona, ale jest także księżycem, który w najcudowniejszy sposób odbija światło słońca, którym jest Chrystus. Niech Maryja wyprasza dla nas taką drogę światłości. Amen.